Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jako że będą wiadomości gospodarcze i będę mówił o cenach ropy naftowej, bo ostatnio dużo ciekawych rzeczy się dzieje na tym rynku, a choćby dlatego, że ropa naftowa to jest to dla Chin, no, prawie być albo nie być, żyć albo nie żyć, prawda? Więc tak, po pierwsze, zacznę może od tego, że w niejakim WP Money, co oczywiście nie, to nie jest polska rzecz, ale wirtualna Polska to jest rzecz, która, znaczy to jest portal, który kiedyś był polski, teraz już na pewno nie jest polski, jest straszliwie antypolski. Myślę, że to są pieniądze te same, które zasilają gazety wybiórczo. To jest dokładnie to samo. To musi być żydowski portal, dlatego że oczywiście on jest polski, tak, jak zresztą inaczej, no wszystko jest polskie. Więc to, tak ostrych, tak antypolskich wystąpień, jakie w wirtualnej Polsce można przeczytać, to się rzadko zdarza. To się zdarza. No ja nie bywam w gównie wyborczym, ale mogę sobie wyobrazić, że tam jest podobnie. Otóż w tymże Money był to kiedyś portal, nie lubiłem go, ale to był portal polski, natomiast ostatnio zmienił właściciela, no i się zaczął. Więc teraz tak, w czym rzecz? Tytuł artykułu niejakiego Jacka Frączyka, analityka Money.pl, ceny ropy ostro w dół, tak tanio nie było od pół roku. No, tu się zgadza. Żadnej rewelacji nie ma. Wystarczy spojrzeć na wykres, ale do wykresu przejdziemy później. Natomiast właściwie do wykresu ja teraz przejdę, a później powiem Państwu, co ja o tym myślę. Bo to, tak naprawdę to jest istotne. Otóż ja mam w tej chwili wykres. Jestem w wykresie nafta.wnp.pl w tym portalu i patrzę się na wykres 3-miesięczny, na którym właśnie wykres 3-miesięczny, półroczny, ewentualnie jeszcze. Na tych wykresach stosunkowo łatwo zobaczyć, co się dzieje na rynkach. Bo na wykresach dłuższych to można zobaczyć, jakie są trendy. Natomiast na wykresach krótszych, no, aktualną sytuację. Więc powiedzmy sobie, jako że z reguły prezentuje się wykresy trzech rodzajów ropy, WTI, Brenta i Urala, WTI w Nowym Jorku, Brenta w Londynie i Urala w Moskwie. Więc ja sobie wybrałem jeden z nich, Brent. Dla porządku powiem, że spadek akurat Brenta nie jest największy. Spadek największy nastąpił na nowojorskiej giełdzie, natomiast na rosyjskiej giełdzie spadek był najmniejszy. Urala był zdecydowanie mniejszy. Ale ja wezmę Brenta, bo to jest taki, nic szczególnego. Ropa dobra, notowana w Europie. Więc tak, więc jak to wyglądało? Jestem na wykresie 3-miesięcznym. Zresztą dobrze było, żebyście Państwo to otworzyli, zobaczyli ten wykres. A do końca lutego, do początku marca właściwie, a pierwsze kilka dni marca, była taka zupełnie lajtowa sytuacja przez cały luty, bo ja od początku lutego jestem. Ten wykres. Była taka lajtowa sytuacja na poziomie 56, tam plus minus kilka procent, plus minus kilka setnych i to wszystko. Nic się specjalnego nie działo. Nie wiem, w którym miejscu, bo nie jest to wykres, którym można sprawdzić takie rzeczy, ale na początku marca, nie wiem, 3, 4, nastąpił nagły spadek. Ten spadek trwał kilka dni. Później od 23 marca z kolei dokładnie odwrotna sytuacja. Jazda potężna w górę i też nie jestem w stanie określić, kiedy to było, ale myślę, że gdzieś w początkowych dniach kwietnia osiągnęło maksimum i znowu jazda w dół. I tym razem zdecydowanie ostrzejsza niż poprzednio. Otóż te 56 na początku tego wykresu, to jest to optimum, które było przez ten czas, przez dłuższy czas, przez ponad miesiąc pewnie, lub miesiąc. Spadek nastąpił z tych 56, spadek nastąpił do 50 i trochę, 50,06, 8. Następnie jazda do góry znowu do 56 i teraz, z tego co ja widzę, to mogę sobie się tylko domyślać, cały czas mówimy o Brencie, o ropie Brent, zjazd do 48 z kawałkiem, 48,5 być może. No i to jest symptomatyczne. Oczywiście Ural trochę inaczej się zachowuje, ale proszę nie zapomnieć, że Ural jest znacznie gorszej jakości. No czy poza tym jest w Moskwie notowany. Tam obowiązują, jak widać, inne reguły, bo zarówno Brent, jak i Brent notowany w Londynie, jak i WTI w Nowym Jorku zachowują się praktycznie identycznie tak samo. Praktycznie identycznie tak samo przez podobny czas. Czy oczywiście jest różnica między wysokością, ale jeśli chodzi o przebieg wykresu, to praktycznie można by powiedzieć, że jest identyczny, a już szczególnie w tej chwili. Tylko że oczywiście WTI jest na niższym poziomie, bo jest poniżej 46. Co z tego wynika? Przechodzę tutaj, wracam znowu do tego wykresu na Money, piszą w czwartek ceny ropy spadły, no to już kilka dni temu, o prawie 5%, ale tym godzinom jeszcze nie wystarczyło. W piątek spadki sięgały na 3%, ceny już są już najniższe od listopada. OPEC nie udało się zasypać przepaści między podażą a popytem na ropę. No, tak, no więc ja oczywiście, znaczy czytałem ten dowcip, bo to dla mnie to jest nie artykuł, a dowcip. Tym bardziej, że to, co ten facet napisał w Lidzie, w tym początku grubymi literami, tłustymi literami, to się zupełnie nie pokrywało z wykresem, który zaprezentował, wykresem dniowym, krótkim, kilkudniowym, tygodniowym chyba. No ale też nie, no, znaczy sugeruję, żebyście Państwo też przyglądali się temu, bo owszem, było wahnięcie bardzo mocne jednego dnia, piątego, jeszcze czwartego była jazda w dół, później wahnięcie piątego w dół, ale później tego samego piątego po południu zgrabnie wykres idzie do góry, zarówno dla Brenta, jak i dla Cruda. Także, ale to powiedzmy sobie, to, że wewnętrzne są sprzeczności w artykule, to pies go ganiał i małe pieski. To jest po prostu zwykle taka ordynarna manipulacja, to są, jak ja mówię, te druty kolczaste. Ale nie o tym chciałem mówić. Dlaczego spadają te ceny? O, no bo oczywiście z punktu widzenia Polski to mnie nie interesuje. Polska mnie nie interesuje. Natomiast teraz no tutaj on pisze, że są na najlepszej drodze, Brent i WTI są na najlepszej drodze do najgorszych dwóch dni spadków od lutego 2016 roku. I teraz proszę posłuchać. Niejaka pani Sierakowska, analityk surowcowy domu maklerskiego Bosia, pisze, mówi: teraz ceny spadają ze względu na to, że o ile przedłużenie redukcji wydobycia ropy w OPEC jest prawdopodobne, to limity produkcji najprawdopodobniej nie zostaną zmniejszone. Notowania ropy znajdują się więc pod presją nie dlatego, że rynek nie spodziewa się przedłużenia porozumienia, ale dlatego, że inwestorzy obawiają się, że nawet taka decyzja nie pozwoli na skuteczną walkę producentów ropy z nadpodażą surowca. Mimo, że OPEC ściął produkcję, to inne kraje tę lukę zapełniają. Przede wszystkim Stany Zjednoczone. No, i to właśnie, i teraz tak. Jako, że ja, gdybym ja w ogóle był durny i nie znał się, znaczy nie trzeba być durnym, żeby się nie znać, to po prostu już nie interesował się tym, no to przyjąłbym do wiadomości, co ta babina mówi. Problem tylko polega na tym, że ja się, jako że ropa naftowa nie jest surowcem, to już mówiłem Państwu 5 lat temu, podobnie jak i inne surowce, znaczy to, inne surowce, to nie jest tylko surowiec, to jest przede wszystkim narzędzie finansowe. Tak, proszę Państwa. Ropa naftowa, gaz ziemny, ale tam gaz ziemny. Żywno, znaczy żyto, owies, pszenica, kakao, wszystko to są narzędzia finansowe. Tak, proszę Państwa, tak, to jest w sieci finansów, koniec kropka. To się zmieniło, zaczęło się zmieniać już dawno, a myślę, że koniec tego nastąpił jakieś kilka lat temu. Otóż teraz już jest wszystkie narzędzie finansowe. No życie się o to postala. I teraz tak. I ona, ale wróćmy do tego, co ona mówi. Otóż ta pani próbuje wcisnąć nam, jak to się w Rosji mówi, kobietę ciążę w brzuch. Kobiecie ciążę w brzuch. A że te limity zostały nałożone, no to spadała cena ropy. Znaczy wzrosła cena ropy. No ale jakoś tak nie do końca wzrosła. I teraz znowu ostatnimi czasy spadała. Co zresztą widać, cholera na wykresach. No i to no jakby na to się nic nie poradzi. Ja teraz przejdę na wykres 6-miesięczny i zobaczymy, jak to wygląda na wykresie 6-miesięcznym. Te ceny ropy. No. Więc przez długi okres czasu, tam gdzieś w listopadzie, ceny ropy wspięły się do góry i pozostały przez dłuższy czas na tym samym poziomie, około 56 dolarów. No i teraz, jak już powiedziałem, zaczęła się ostatnia huśtawka. Zostanę teraz na tym 6-miesięcznym wykresie. Więc ta babina próbuje nas przekonać, że wszystkiemu winne jest to, że OPEC nie tylko, znaczy oni, oprócz tego, że zmniejszyli te ceny, że zmniejszyli wydobycie, że przedłużają to wydobycie, ale to jest za mało. To dla skuteczna walka producentów ropy z nadpodażą surowca, to jest za mało. To trzeba jeszcze zmniejszyć. No ale w ostatnim to chodzi, jeśli chodzi o OPEC. W kolejnym zdaniu, ostatnim zdaniu mówi, że no niestety tego się nie da zrobić, bo Stany Zjednoczone temu się sprzeciwiają. Otóż gdzieś tutaj później pisze o tym, że Stany Zjednoczone, nie wiem czy ja do tego dotrę, o właśnie, traderzy na rynku ropy, czyli sprzedawcy, na rynku ropy wskazują, że głównym hamulcem wzrostów jest produkcja w USA. A to jest pod koniec sam przedostatni akapit. Jest produkcja w USA, która jest ostatnio wyższa o 10% od połowy, zresztą to jest tak ładnie napisane, 10% od połowy 2016 roku. 10% w stosunku do czego? A dobra, na wszystko jedno. Nie potrafi pisać, to się nie bierze za pisanie. Która ostatnio jest wyższa o 10% od połowy 16 i wynosi 9,3 miliona baryłek dziennie wydobycie. Są to już poziomy nie odbiegające dużo, może jednak znacząco, co? Od największych producentów jak Arabia Saudyjska czy Rosja. A więc, co to oznacza? To by oznaczało, proszę Państwa, że wbrew temu, co ta babina tam opowiada na temat tego, jak to OPEC dzielnie walczy o utrzymanie wyższych o wzrost cen ropy naftowej, to te przebrzydłe Stany Zjednoczone robią to, co im się podoba. Innymi słowy, torpedują to. Znaczy, to oczywiście trzeba chcieć czytać i do końca i ze zrozumieniem. Taki jest wydźwięk tego artykułu. Naprawdę. Że to, co robi, że, czyli innymi słowy, zjazd cen ropy naftowej, który naprzód ostra walka o to, czy ma być zjazd, czy wręcz odwrotnie, bo to widać na wykresie zarówno 3-miesięcznym, jak i półrocznym w marcu, koniec lutego i marzec, no i teraz kwiecień później pokazuje, że grano, że wyraźnie grano i to ostro grano. Proszę pamiętać o tym, że różnica w cenach ropy wynosiła, proszę Państwa, 2,5, dobrze mówię, 56 i najniższy tutaj, niższy to jest 51. Proszę Państwa, $5 na baryłce? $5 na baryłce różnicy między w ciągu kilkunastu dni. $5 na baryłce w ciągu kilkunastu dni. Wiesz Państwo, ile to jest pieniędzy? Tylko biorąc pod uwagę milion baryłek ton ropy, a przecież Stany Zjednoczone ponad 9 milionów, ropa jeszcze więcej, znaczy ta Rosja, co ja mówię. Rosja jeszcze więcej wydobywa, Arabia Saudyjska jeszcze więcej wydobywa, ale niech tylko będzie milion baryłek ton ropy razy 5, to jest $5 milionów dziennie różnicy. Dobra, czyli nawet dla państwa, myślę, że nawet dla państwa, a przecież to nie 5 milionów, dla państwa to nie jest 5, tylko razy 10, to jest $50 milionów dziennie. Bo w końcu to wydobycie jest w okolicach 10 milionów baryłek. Więc $50 milionów dziennie dla państwa, nawet dla państwa, być, mieć albo nie mieć, to naprawdę to są spore pieniądze. I teraz cały czas, dobra, to, ale teraz do tej pory obracałem się w kwestiach ilościowo geograficznych, prawda? No bo jedna organizacja zbija ceny, chciałaby zbić ceny, a czy co ja mówię, chciałaby podnieść ceny, a Amerykanie chcą zbijać ceny, prawda? No i ile to kosztuje, to właśnie przed chwilą powiedziałem. Natomiast pytanie jest następujące. Dlaczego Amerykanom zależy na obniżeniu cen ropy naftowej? I teraz, moim zdaniem, i teraz jeszcze wrócę do tego wykresu półrocznego, bo tutaj widać, kiedy nastąpiła zjazda w dół. Otóż okres, kiedy nic się nie działo, to był okres tuż przed zaprzysiężeniem pana prezydenta Trumpa i tuż po tym, kiedy się okazało, że relacje z Rosją nie będą ładnie wyglądały. No i wtedy zaczęła się jazda w dół, później jazda w górę, ostra jazda w dół i ostra jazda w górę, czyli zaczęły się na rynku ropy zawirowania. Grali jedni na spadki, drudzy na wzrosty. Teraz wygląda na to, że wygrali ci, którzy grali na spadki. Bo relacje między Rosją i Stanami Zjednoczonymi są złe albo bardzo złe. I w związku z tym pan prezydent Trump wymyślił sobie, że dlaczego my nie pociągnąć tej niskiej ceny ropy i nią wykańczać powoli ruskich, tak jak to miało miejsce w końcowej edycji Obamy. edycji, w końcowym okresie panowania Obamy. Bo to przecież Obama zaczął tą bajkę. I ja myślę, że właśnie tak wygląda ta sytuacja, że pan prezydent Trump wziął od swojego poprzednika pewien sposób traktowania Rosjan i tak właśnie się dzieje. A proszę nie zapomnieć o tym, że jesteśmy teraz na poziomie 40 ilu? Znaczy wszystko zależy od tego, no 46 chyba, to jest Brent. WTI to jest na poziomie jeszcze niższym, tam 44, więc zaczyna być nisko. Jeśli pójdzie tak dalej, to Rosjanie znowu zaczną mieć problemy. I teraz, oczywiście to, co ja mówię, to jest moja teza, którą bronię. Moim zdaniem bronię. A oczywiście państwo, ci, którzy chcą, którzy mają odpowiednią wiedzę, możecie sobie z tego, co ja powiedziałem, zrobić użytek taki, jak chcecie, albo odskocznie do swoich własnych tez. To wasza sprawa. Ja po prostu twierdzę, że w Chinach będziemy mieli niedługo, jeśli sytuacja się utrzyma, to będziemy mieli niedługo znowu boom z ropą, to znaczy w tym sensie, że na Redzie w Dalianie chyba, czy gdzieś, no za to czy Bihaj, no nie? Będzie stało kilkanaście statków, które będą czekały na rozładunek ropy naftowej, bo prywatni właściciele, bo od jakiegoś czasu prywatni mogą również ściągać ropę naftową do Chin. Prywatne firmy, no więc jak jest niska cena, no to prywatni ściągają, no i później się blokuje to wszystko na Redach tych portów chińskich. Dobra, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o ropę naftową. Dla Chin, jak powiedziałem, sprawa bardzo ważna. Cóż, już tak długo gadam, aż nie przyzwoicie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.